Najpierw czytałam książkę. Kiedyś kupiłam sobie książkę Jezus, po prostu tak, pod takim tytułem i czytałam, to jezuita napisał i właśnie drogę przez Ziemię Świętą, że wydawało mu się też, że w tłumie nie znajdzie Jezusa, a będąc tutaj to odnalazł go prawie w każdym miejscu i postanowiłam sobie, że chciałabym też to zrobić i właśnie w ten szczególny termin, czyli tydzień, wielki tydzień. No, no i mam moje przeżycia. Niesamowicie.
Proszę Państwa, jedziemy teraz do Hejfy, do Stella Maris, kościoła karmelitańskiego, w miejscu, gdzie powstał zakon karmelitański. Na horyzoncie, można powiedzieć, istnieje pasmo gór, które nazywa się górą Karmel, czy też górami Karmelu. To kilkunastokilometrowej długości pasmo. Góry, które musiały kiedyś robić wielkie wrażenie na ludziach. Wystarczy spojrzeć na Stary Testament, otworzyć pieśń nad pieśniami. I tam pisząc do oblubienicy, oblubieniec, porównuje: włosy masz bujne i kręcone jak krzewy na górze Karmel. I to już może nam pokazać to, że tam kiedyś zawsze zieleń na tych szczytach, które są przed nami, była widoczna. Góry Karmel to nam zazwyczaj kojarzą się z zakonem karmelitańskim. Góry Karmel kojarzyć się nam mogą z karmelkami. Niektórym mogą kojarzyć się również z przepalanką, którą się robi z Karmelu. Ale proszę Państwa, tak naprawdę Góry Karmel to wszystko to samo, bo dlaczego? Na szczytach Gór Karmel powstał zakon karmelitański. Zakon karmelitański przyniósł do Europy, w tym do Polski, kiedyś z końcem wieku XVII i XVIII, cukierki wschodnie, tureckie, robione z palonego cukru. I stąd, ponieważ były rozprowadzane na odpustach karmelitańskich, nazwano je karmelkami. Od karmelitów. A więc niejako wszystko od tej góry. Ale tak naprawdę góra Karmel powinna się każdemu chrześcijaninowi chyba na pierwszym miejscu kojarzyć ze Starym Testamentem. Po pierwsze dlaczego? Dlatego, że to tu na górze Karmel kiedyś był kult wyżyn, jedno z miejsc, gdzie składano ofiary Bogu Jedynemu. My zazwyczaj pamiętamy, jeżeli chociaż troszeczkę mamy wiedzy biblijnej, to pamiętamy, że to świątynia jerozolimska była jedynym miejscem, gdzie składano ofiary Bogu. To prawda, tak było, ale dopiero od czasów reformy Zerubabela, czyli odbudowania świątyni po niewoli babilońskiej. Wtedy te inne kulty już zniknęły i tylko w świątyni jerozolimskiej ofiary Bogu składano. Ale wcześniej tych miejsc było wiele. I pamiętajmy o tym, że takim miejscem, co wiemy po tym, że mamy ślady, że ten ołtarz Boga Jedynego rozbili poganie, a więc ten ołtarz tam istniał. Tutaj widzicie Państwo, tutaj kiedyś były bagna. Dopiero na początku XX wieku osuszyli je Żydzi, stąd mamy tutaj zbiorniki wodne, które tutaj przy Karmelu funkcjonują. Dzięki temu można uprawiać ziemię, a z drugiej strony można też i z wody korzystać. 4 lata po upadku Jerozolimy w 1191 roku papież zatwierdza, w 1212 roku jeszcze regułę karmelitańską. Dlaczego to jest ważny rok? Ponieważ w 1215 roku, czyli 3 lata później, jest sobór, w czasie którego papież zakazuje, sobór zakazuje nowych reguł zakonów męskich. Izraelici są ostatnim zakonem, który załapał się rzutem na taśmę, bo już na przykład Dominikanie się nie załapali i Dominikanie idą regułą augustiańską. Czyli przyjęli inną regułę za swoją, no bo nie mogli funkcjonować. No i teraz, proszę Państwa, karmelici mają swój główny klasztor, tu właśnie, dwa klasztory na górze. Karmel, którą tutaj mijamy, widzicie Państwo, jak te kędzierzawe włosy na szczytach góry Karmel, krzewy, mogą się z włosami kojarzyć kręconymi, jak tak patrzymy. I proszę Państwa, tutaj przetrwali karmelici tylko do 1291 roku. Wtedy muzułmanie zdobywają Akko, wszystkich zakonników tu wyrżnęli. Podobno śpiewali Tedeum, umierając przy ołtarzu, gdy im ścinali kolejne głowy muzułmanów. W każdym razie klasztor, wszystko zostało zniszczone. Ale zakon karmelitański rozwijał się dalej w Europie. Szczególnie, że w 1251 roku jego generał, czyli główny przełożony karmelitański pochodzący z Anglii, który wizytował prowincję angielską, miał prywatne objawienia Matki Bożej, która mu przekazała płaszcz. Mówiła, kto tym płaszczem będzie okryty, będzie zbawiony. No i wiadomo, że jest to dla człowieka wychowanego w duchu naśladowania Eliasza, to było automatyczne przypomnienie sobie Elizeusza i Eliasza i uznanie, że to jest to. I dlatego pojawia się przemieniany Szymon Stok, zmienia regułę zakonu i z zakonu pustelniczego zmienia się on w zakon pustelniczo-misyjny, czyli budują klasztory po miastach, żeby propagować płaszcz Maryi, czyli szkaplerz, ale każda prowincja musi mieć swoją pustelnię, gdzie w razie czegoś zakonnicy mogą też być w życiu pustelniczym. No, na przykład pod Krakowem jest taka miejscowość Czerna, która jest pustelnią karmelitańską. No i tu nie przybywają, bo tutaj jest problem. Mogliby tu przybyć, wrócić na tę ziemię, ale problem polega na tym, że tutaj odkąd rządzą czy Arabowie, czy Turcy, zgoda na powrót zakonników wiąże się zawsze z jednym. Zakaz pracy apostolskiej. No, jest tyle pracy apostolskiej, gdy chcą Indie, gdzie zakon karmelitański się rozwija, gdzie potrzebuje każdego człowieka, każdego misjonarza. Jest potężne zapotrzebowanie, co tutaj tylko, żeby trwać i tradycję podtrzymać, że kiedyś tu powstali, no po co? I tak naprawdę dopiero pod koniec XVII wieku przyjeżdża tu trzech braci. W XVIII wieku powstaje kościół, do którego teraz jedziemy. Jedziemy przez Hajfę. Ta miejscowość, która jest przy nas, to jest trzecie do wielkości miasto Izraela, Hajfa. I w każdym właściwie przewodniku o Izraelu przeczytacie, że są trzy duże miasta. Jerozolima, Tel Awiw i Hajfa, z czego Jerozolima się modli. Tel Awiw się bawi, a jedynie Hajfa pracuje. No i faktycznie Hajfa, drugie co do, właściwie trzecie co do wielkości, port śródziemnomorski Izraela, bo największy jest Aszkelon, potem jest Tel Awiw, trzecia jest Hajfa. Olbrzymia, duża ilość zakładów pracy, taka robotnicza miasto. No i najmniejsze z tych miast, bo tylko około 400 tysięcy mieszkańców. Gdy Tel Awiw ma ponad 700 tysięcy, a Jerozolima 850 tysięcy. Jedziemy teraz na szczyt, za chwilę będziemy przy klasztorze Stella Maris. Stella Maris to oznacza gwiazdę morską. Skąd ta nazwa dziwna dla klasztoru karmelitańskiego? Ano, zbudowano tam dom pielgrzyma. Przy tym domu pielgrzyma karmelici postawili najstarszą w tym rejonie świata latarnię morską. Stanęła w połowie XIX wieku. Początkowa miała światło naturalne, czyli lampy olejowe, które się paliły i które przy pomocy zwierciadeł tworzyły snop światła, a później już elektryczne. I dlatego zaczęto tą latarnię morską marynarze zaczęli nazywać gwiazdą morza, Stella Maris. No, a później to właściwie przeszło na całe sanktuarium karmelitańskie, ta nazwa, i całe sanktuarium nazywane jest Stella Maris. Dzisiaj w miejscu, gdzie kiedyś była ta latarnia morska, jest radarowa baza wojsk izraelskich, które stąd mają znakomity ogląd tej części, tego rejonu Morza Śródziemnego. No i co ciekawe, wynajmują ten teren od karmelitów i dlatego nad, przed koszarami stoi Matka Boża na kolumnie, a na koszarach Armii Izraelskiej jest krzyż. Jest to chyba jedyne miejsce na terenie Izraela, gdzie Armia Izraelska stacjonuje w koszarach z symbolami chrześcijańskimi. Rabini często parę razy protestowali, a karmelici mówią, jak chcecie, to sobie zmieńcie, nie musicie u nas wynajmować, bo chętnie to odzyskamy.
My jesteśmy przy Karmelu, w miejscu, które tak naprawdę nie było dokładnie tym miejscem, gdzie zakon powstał. Ten zakon powstał około 3 km dalej. Tam są w tej chwili tylko ruiny, ale ci, którzy przybyli tu w XVII wieku, byli pewni, że ten klasztor, to były wtedy 3 klasztory franciszkańskie na górze Karmel, dawniej ruiny, że to jest ten klasztor pierwszy i dlatego tu zbudowali klasztor, który przypomina klasztory pustyni. Bo jak tak popatrzymy, ja wiem, że to teraz tego w ogóle nie widać, tu wszędzie są okna, tymczasem nie widzimy kościoła. Zwróćcie uwagę, czy jest tutaj gdzieś kościół? No, to ksiądz wie, że tam, dlatego pokazuje, ale tego tak naprawdę nie widać, widać tylko kwartał. Kiedyś to było tak, że takie klasztory pustyni nie miały okien, tu był tylko i wyłącznie mur, który otaczał z zewnątrz bez okien cały budynek klasztorny, który de facto wystawał się twierdzą. Okna pojawiały się dopiero dużo wyżej, żeby żaden obcy człowiek nie mógł wejść. Była jedna brama do klasztoru, którą jak zamknięto, to się bracia czuli bezpiecznie, bo nie mieli broni. I takie klasztory na pustyni wszędzie funkcjonowały. Ten był zbudowany według tego samego wzorca, no ale później przebudowywany, te okna się tutaj pojawiły, także nie widzimy już tego poza bryłą, jakbyśmy na nią chcieli spojrzeć. Oczywiście musimy sobie zdać sprawę z tego, że w 1801 roku został ten kościół konsekrowany. 1801 rok to już dość dawno, ale proszę Państwa został, nie, przepraszam, pomyliłem, nie 1801, tylko jeszcze koniec XVIII wieku. W 1801 na nowo odzyskali karmelici. Dlaczego? Bo go stracili w 1799 roku, gdy przyszedł tutaj Napoleon Bonaparte. I dotarł aż pod Akko w czasie swojej wyprawy na, mówimy, wyprawa na Egipt. Tutaj zrobiono u karmelitów szpital polowy i gdy Napoleon musiał się wycofać, zajęli to Turcy, zabrali to karmelitom. Tam leży jeszcze 17 ciał żołnierzy francuskich, którzy umierali na tyfus i na dżumę. To były zarazy, które no, nie dało się ich stąd ruszyć, bo lekarze mówili, że jak się ich stąd ruszy, to umrą na pewno. No ale Turcy ich dobili, ciała zakopali, żeby się zaraza nie rozprzestrzeniała. I później, proszę Państwa, zabrali im, na chwilę karmelici wrócili, potem znowu im zabrali, wrócili w końcu dopiero w 1829, od 1829 mają to nienaruszone na swoją własność. Proszę Państwa, karmelici w środku mają kościół, który kryje jakby relikwiarz grotę. Grota, która znajduje się pod ołtarzem głównym. Na ołtarzu głównym jest Matka Boża dająca szkaplerz, a pod spodem grota. Co to za grota? No i znowu, proszę Państwa, grot tutaj bądzile. I cały czas pamiętamy o tym, że my wielu rzeczy nie wiemy. Tradycja mówi, że jest to grota, w której Eliasz modlił się przed próbą z prorokami Baala. Czy naprawdę tak było? Nie wiemy. My dzisiaj podchodzimy do tradycji często bardzo takiej ustnej, niepisanej, z dużą rezerwą. No i tradycja ustna mówiła, że tu właśnie Eliasz się modlił. Potem do tego dołączyła druga tradycja, która była szczególnie przez karmelitów propagowana, że w tej grocie również jedną noc spędziła święta rodzina. Ale jak wracała z Egiptu. A więc nie w czasie wcześniejszym, bo wracając z Egiptu, tu święta rodzina podobno miała też spędzić noc, idąc do Nazaretu, a więc jak gdyby nie tylko Eliasz, nie tylko Stary Testament, ale też Nowy Testament z tym miejscem miały być związane. No i stąd karmelici to miejsce, tą grocie postawili pomnik Eliasza, który tam jest, który jak się patrzymy na proroka, wiatr mu leciutko rozwiewa suknię, bo pamiętamy o tym, że suknie, jak wiatr wiał silny, to Eliasz mówił, to nie jest Bóg. Bóg nie jest w strasznym wichrze. Bóg jest w delikatnym powiewie. Taki, jaki jest powiew miłości, a nie taki, jaki jest powiew grozy. Nad tym ołtarzem, nad grotą, znajduje się ołtarz główny, gdzie jest figura Matki Bożej Szkapleżnej. I znowu pamiętamy, Matka Boża objawia się Szymonowi Stokowi w 1251 roku i mówi mu, dając mu swój płaszcz, kto będzie tym płaszczem chodził okryty, gwarantuje mu zbawienie w pierwszą sobotę po śmierci. I oczywiście ta pierwsza sobota po śmierci dla tamtych ludzi średniowiecznych jest bardzo ważna, że się określa kiedy, bo tam ten czas inaczej się do niego podchodzi jak my dzisiaj. Ale co jest takiego ważnego? Płaszcz, i teraz karmelici zaczęli propagować płaszcz Maryi. Sami na habicie noszą długi pas materiału z przodu i z tyłu, który symbolizuje płaszcz Matki Bożej, a ci, którzy przystępują do trzeciego zakonu karmelitańskiego, czyli do zakonu karmelitańskiego świeckich, oni mają ten płaszcz w postaci dwóch łatek materiału, z przodu i z tyłu, na sznureczkach, czyli szkaplerz. To jest ten symbol. Tam w tym kiosku można taki szkaplerz nabyć. I to, proszę Państwa, to jest symbol, ale szkaplerz można kupić w kiosku.
Ale można teraz już...
A to dzięki Piusowi X Pani pokazuje. Pius X pozwolił na medalik zamienić. Na medalik zamienić, ale przyjąć trzeba materiałowy. Ale proszę Państwa, to nie jest tak, że kupicie szkaplerz, założycie sobie i będziecie od razu nosić. Ponieważ przyjęcie szkaplerza może być ozdobką, ale tak naprawdę przyjęcie szkaplerza to jest wstąpienie do trzeciego zakonu karmelitańskiego, czyli do karmelitańskiego zakonu świeckich. I każdy, który przystępuje, musi się zobowiązać do codziennej modlitwy do Matki Bożej, kultu, szerzenia kultu maryjnego i życia w zgodzie z przykazaniami. A więc to są te rzeczy, które Maryja coś wymaga. To nie jest tak, że ty założysz sobie płaszczyk, czy w postaci medalika, że ten już będziesz zbawiony. Nie, nie, nie. To jest tylko początek. Początek drogi. Teraz do szkaplerza, czyli do zakonu karmelitańskiego, może przyjąć każdy karmelita dowolnie oraz może przyjąć proboszcz. Ponieważ proboszcz jest ryt przyjęcia do szkaplerza, który jest w każdym kościele rzymskokatolickim się znajduje i zazwyczaj przyjmuje się święto Matki Bożej Szkapleżnej. Jeżeli jest dzień święta Matki Bożej Szkapleżnej, to wtedy 16 lipca przyjmuje się do szkaplerza kolejnych w normalnych parafiach. W sanktuariach karmelitańskich jest to bardziej na okrągło. Znaczy bardziej można przyjechać do sanktuarium karmelitańskiego i tam w każdym, no, czasami nawet jeżeli przyjeżdża pielgrzymka, to wtedy i w dzień powszechny można przyjąć. Teraz druga rzecz, jak mówimy o szkaplerz, tam jeszcze jak wejdziecie do środka, bo mam nadzieję, że wejdziemy do środka, czekamy tą godzinkę do otwarcia.
Tak, możemy do karmelitanek, tak. Do klasztoru z tyłu.
To tam jest też, ale też mają zamkniętą.
Pewnie tak.
O tej porze.
Siesta to jest święta.
Siesta to jest największa święta nad Morzem Śródziemnym, to jest święta siesta. Siesta.
Jechałem samochodem przez Włochy, spieszyło się do kraju. Patrzę, nie mam benzyny. Stoi taka stacja, tak jak to przy chodniku, nie? Ja mówię, panie, benzyna. Siesta. Usiedliśmy, postały mi kawę, obiad, żona przyniosła. Pogadaliśmy. Mówi, no koniec siesty, po półtorej godziny. Chodź, ci naleję.
No.
A co?
Ale trzeba było poczekać.
Ale to jest piękne. Tak być powinno. Gdy ci praca w życiu szkodzi, porzuć pracę. O co chodzi? Proszę Państwa, ale wracając do tradycji, pewnie trzeba podtrzymać. Wracając do tego kościoła, jak wejdziecie do środka, zobaczymy, na górze są takie jak gdyby w kopule, to są z lat 20. XX wieku malowidła w kopule i z jednej strony zobaczycie nad ołtarzem chwałę zakonu karmelitańskiego, czyli świętych i błogosławionych karmelitańskich, w tym szczególnie troje tak jakby powiększonych. Święty Jan od Krzyża, Święta Teresa Wielka i Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Najbardziej znani święci karmelitańscy. Po prawej stronie jest na jednym ołtarzu Święty Józef i na drugim, który stoi nad Świętą Teresą Wielką i Janem od Krzyża, którzy reformują zakon. To jest klasztor w tej chwili karmelitański, karmelitów bosych. I po drugiej stronie mamy Szymona Stoka, który przekazuje, znaczy otrzymuje płaszcz od Matki Bożej. Ale w tych żagielkach jeszcze mamy scenę Eliasza, który zrzuca płaszcz. Mamy scenę, idzie święta rodzina z groty, która tutaj się znajduje. No więc te rzeczy i tak samo płaszcz, który przekazuje Matka Boża Szymonowi Stokowi. I są cztery takie jeszcze płaskorzeźby marmurowe, z białego marmuru zrobione. Obok ołtarza po lewej stronie jest ilustracja do najwybitniejszego dzieła świętej Teresy z Avila. Pamiętacie Państwo, co to jest za dzieło? Twierdza wewnętrzna. I tak ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, patrząc się na, jakby zobaczycie, to są takie twierdza zbudowane. Teresa z Avila mówiła, że każdy człowiek powinien w swojej duszy, stworzyć w sobie siedem murów. Siedem murów twierdzy wewnętrznej, żeby żadne plugastwa, żadne grzechy nie mogły do niej dostępu. Ale jeżeli nawet te siedem murów zbuduje, to nie będzie zbawiony. Chyba że wpuści do twierdzy Ducha Świętego. Bo inaczej będzie się czuł po prostu pyszny, że on, jego grzechy się nie imają. Ale nie zobaczy w grzeszniku człowieka. I proszę Państwa, z drugiej strony jest ilustracja, która jest ilustracją do najwybitniejszego dzieła świętego Jana od Krzyża. To jest Droga na Górę Tabor. Pamiętacie, święty Jan od Krzyża napisał, i to wcale nie jest przewodnik turystyczny. Dla niego Góra Tabor była miejscem zbawienia, drogą do zbawienia. Jest taka droga i są ścieżki krzywe, i tak jak idziemy w góry. Jak pójdziemy ścieżką łagodną, nie zawsze wyjdziemy na szczyt. A tą stromą zazwyczaj wyjdziemy. I dlatego na tej stromej ścieżce idącej prosto w górę jest napis nada, nada, nada. Nic, 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 tylko zbawienie się liczy. I jeszcze dwa medaliony od wejścia. Na jednym przedstawienie świętej Edyty Stein, a na drugiej Miriam Bawardi, czyli świętej małej Arabki, która została w maju zeszłego roku wyniesiona, kanonizowana. No tutaj są wyobrażenia, dlaczego Edyta Stein i mała Arabka, bo Edyta Stein i mała Arabka, czyli przedstawicielki święte karmelitańskie, przedstawicielki narodów, które tu mieszkają. I Palestyńczyków, jedyna Palestynka wyniesiona na ołtarze, no i jedna z nielicznych Żydówek. Żydówek jest więcej, no Matka Boża jest pierwsza.
Chociaż jest nigdy nie kanonizowana.
Jesteś siewna, tyś jest różańcowa, ty polem szumisz, rankiem po rosie chodzisz. Ty jesteś panna polna, ty jesteś łąkowa, gwiazdo zaranna, przewodniczko łodzi. Tyś częstochowska i ty Ostrobramska, tyś krasnobrodzka i tyś jest przydrożna. Na małych jasnaś z dzieciństwa obrazkach, a tyś strapiona, panno pobożna.
Ty jesteś z obrazów Madonno, najpiękniejsza panna. Ty jesteś kwietna, jesteś przedziwna, pod zmierzch wieczorna jesteś, a rankiem zaranna. Ty jesteś wzniosła, jak góra oliwna. Ty jesteś z obrazów Madonno, najpiękniejsza panna. Ty jesteś kwietna, ty jesteś przedziwna. Wiesz, wieczorna jesteś, a rankiem zaranna. Ty jesteś wzniosła,
jak góra oliwna. Ty jesteś śnieżna, boś ty oczyszczona. Tyś jest gromniczna i tyś jest bolesna. Tyś na osiołku ucieczce strudzona, ty jesteś ludzka, a tyś niedoczesna. Tyś jest najświętsza i ty jesteś dobra. Ty jesteś polska, a tyś jest królewska. Szczęśliwy, kto jak najlepszą część ciebie
Madonno, najpiękniejsza. przeciwna. Pod zmierzch wieczorna jesteś arankiem zaranna. Ty jesteś wzniosła jak góra oliwna.